Chwała Bogu, bracia i siostry. Pierwszy Kościół, ten, który jest opisany w Dziejach Apostolskich, on pozdrawiał się takimi słowami pokojem Jezusa Chrystusa, bądź słowami Maranata, co oznaczało Pan przychodzi, Pan Jezus nadchodzi. I ten pierwszy Kościół pozdrawiał się takimi słowami. Kiedy czytamy list Jana, apostoła Jana list, Jan mówi, dzieci, ostatnia to już godzina. Kiedy mówił odnośnie ducha Antychrysta, Jan mówi, że to jest ostatnia godzina. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść Antychryst, lecz oto już teraz wielu Antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Kiedy Jan to wypowiedział? Jan wypowiedział to prawie 2000 lat temu. Ostatnia to już godzina. My musimy wciąż pamiętać, że Bóg ma zupełnie inne pojęcie czasu niż człowiek. I Piotr tłumaczy to w swoim liście, że u niego jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. A więc czytamy w Słowie Bożym, czytamy o tym, że w taki sposób Kościół pozdrawiał się, Maranata, Pan przychodzi. Oni naprawdę żyli przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. O ile bardziej, bracia i siostry, my, którzy znaleźliśmy się, można powiedzieć, u końca czasów, u końca dni, o ile bardziej my powinniśmy oczekiwać na przyjście Boga, na przyjście Jezusa, na Jego powrót. Zwróćmy uwagę, jak bardzo Kościół dzisiaj jest atakowany. Jak bardzo atakowany jest z każdej strony po to, aby uśpić Twoją czujność, po to, aby sprawić, byś nie myślał o tym, ale byś myślał zupełnie o innych rzeczach. Dlatego to Paweł mówi, nie o tym, co na ziemi byśmy myśleli, ale o tym, co w górze. W drugim liście Piotra, 3 rozdział, czytamy takie słowa. List ten umiłowani jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiadali święci, prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia, obstając przy tym przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was. Bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimś powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. A więc widzimy tutaj, Piotr pisze w taki bardzo wyraźny, konkretny sposób o przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Piotr mówi tutaj o ludziach, którzy pojawią się W czasach ostatecznych, w dniach ostatecznych pojawią się ludzie. To jest powiedziane, przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości. I bardzo często ludzie myślą, że chodzi tutaj o ludzi tego świata. Ale bracia i siostry, czy ludzie tego świata cokolwiek wiedzą na temat przyjścia Pańskiego? Czy ludzie tego świata cokolwiek wiedzą na temat pochwycenia? Co wiedziałeś o pochwyceniu Kościoła, zanim poznałeś Jezusa? Gdybyś tego nie dowiedział się w Kościele, nie wiedziałbyś, ponieważ ta doktryna jest jakby zakryta dla tego Kościoła, tak zwanego powszechnego Kościoła. Ta doktryna jest zakryta i ona jest nieporuszana. Nikt nie mówi o tym, aby żyć w czyjności i aby być gotowym na pochwycenie, na zabranie Kościoła. Nikt o tym nie mówi. A więc ci szydercy to są ludzie, którzy poznali prawdę. To są ci, którzy powątpiewają. To są ci, którzy patrzą, obserwują, ale ich myślenie jest oparte na podstawie ich tylko pięciu zmysłów. Zmysłowi ludzie, cieleśni, wywołujący spory. Siejący zgorszenie to są ludzie, którzy sieją niezgodę między braćmi. To są takie właśnie osoby. A więc ci ludzie w swoich sercach będą drwić i szydzić. I będą naigrywać się. I będą obśmiewać wszelką świętość. Wszystko to, co pokazuje ich niedostateczne życie. To, co ujawnia ich złe, niewłaściwe uczynki, ale wiedzmy o tym, że przed oczyma Pana wszystko jest jawne, że Bóg wszystko widzi i że Jego oczy są na każdym miejscu. A więc Piotr mówi tutaj wyraźnie, że ci ludzie przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody przez wodę powstała. I to jest powiedziane, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. To są czasy Noego, które tutaj przywołuje Piotr. Przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Jakże łatwo ludzie zapominają o jakichś kataklizmach, złych wydarzeniach. Niedawno mieliśmy 11 września, potem były jakieś trzęsienia ziemi, tsunami, jakieś straszne wydarzenia na ziemi. Niedawno była okupacja, można powiedzieć, Ukrainy. Ludzie bali się, czy to nie wywoła kolejnej wojny. Ale ludzie tak w naturze swojej mają coś takiego, że oddalają tę prawdę Bożego Słowa, oddalają od siebie, ponieważ nasza natura jest przeciwna Duchowi Świętemu, a Duch jest przeciwny naszej naturze. I my musimy to pamiętać, bracia i siostry, że ten cielesny człowiek, że ten stary, cielesny, upadły człowiek, który porusza się na podstawie tylko tych pięciu zmysłów, ten człowiek nigdy nie zrozumie rzeczy, które pochodzą z Ducha Bożego, bo Biblia mówi, że są dlań głupstwem. Rzeczy, które pochodzą od Pana, które pochodzą z Ducha Świętego, dla człowieka zmysłowego, cielesnego, są głupstwem. On tego nie będzie rozumiał. Do niego to nie będzie docierać. Dla niego to jest zawsze przesada. On będzie mówił, to jest przesada, to jest przesada. Nie ma co. Nie ma co się tak bać. Nie ma co być takim gorliwym. Nie przesadzajmy. Tak mówi cielesny człowiek. Bracia i siostry, ale Biblia, gdybyśmy czytali pod kątem czujności, gorliwości, poświęcenia, oddania, czy ona mówi w ten sposób, że nie ma co przesadzać? Nie przesadzaj ze swoją świętością, nie przesadzaj z gorliwością, z modlitwą, z częstotliwością spotkań w Kościele. Nie przesadzaj. Czy tak naucza Paweł, Piotr, którykolwiek z apostołów, czy Pan Jezus tak naucza? Pan Jezus spędzał całe noce w modlitwie, a pierwszy Kościół spotykał się codziennie po domach na słuchaniu słowa. I pierwszy Kościół był zainteresowany tylko tym, aby służyć Chrystusowi, aby służyć Jezusowi. Bracia i siostry, w Księdze Joela my czytamy o tym, że Kościół czasów ostatecznych to będzie taki sam Kościół, jak ten, o którym my czytamy w Dziejach Apostolskich. Ponieważ Bóg obiecuje wylać ducha na wszelkie ciało. Bóg obiecuje wylać swoją moc, łaskę, miłość, błogosławieństwo. Bóg obiecuje dać odnowę. Bóg nam to wszystko obiecuje. Ale wiecie, Bóg potrzebuje też człowieka. Potrzebuje jego serca, potrzebuje twojego tak. Potrzebuje twojej decyzji, że chcesz, że jesteś gotowy aby służyć wszechmocnemu Bogu. A więc, bracia i siostry, ten dzień przyjścia Pańskiego przybliża się. Ten dzień jest naprawdę bardzo, bardzo blisko.
Jest dzisiaj z nami pastor z Kielc, Jacek Rodak. On odwiedził nas wraz z swoimi synami. Cieszymy się, że jesteście dzisiaj razem z nami tutaj. I za chwileczkę będziemy słuchali Słowa Bożego. Może pochylmy na chwilę głowy i pomódlmy się jeszcze o to, aby Pan Jezus błogosławił ten czas przez swojego Ducha. Panie, powierzamy ten czas Tobie, prosimy Cię o Twoją łaskę. Modlimy się o Twoje świeże namaszczenie, Twoje błogosławieństwo, o inspirację Ducha Twojego Świętego, Panie. O to Ciebie prosimy, abyś dotykał każdego serca dzisiaj. O Panie, by to Słowo przemieniało nas, Panie Jezu. Aby ono wykonało pracę, Panie. O to Ciebie prosimy. Jezu, bądź uwielbiony. Niech za wszystko Tobie będzie chwała. Amen.
Chwała Bogu. To tak czasami brzmi, tak, ja tak myślałem, kiedy zanim jeszcze stawałem za kazalnicą, że jak ktoś stawał za kazalnicą, mówił, że to dla niego zaszczyt, to mówiłem, taka kurtuazja. Ale tak nie jest. Uwierzcie mi, że kiedy się tutaj staje, to jest to rzeczywiście zaszczyt podwójny. Raz, że Bóg pozwolił, żebym dzisiaj tu mógł stać i jakby usłużyć wam w Jego imieniu, czy z Jego imieniem. A dwa, że to wy jesteście tymi, którzy są wybrani, w którym mogę usłużyć. To jest naprawdę zaszczyt. To jest coś, co ja od jakiegoś czasu dopiero rozumiem, że to jest zaszczyt móc mówić do dzieci Bożych i do tych, których Pan gromadzi. Mam na imię Jacek. Mówi tutaj Andrzej, Adam, że jestem z Kielc. Tak naprawdę to z Zagnańska pod Kielcami. Tam mieszkamy od 13 lat. Ale zbór Przymierze jest w Kielcach. Tak trochę opowiem o sobie, żeby było wiadomo, kto ja jestem i skąd się wywodzę. Mam żonę, która tutaj miała być ze mną, no ale oprócz żony mamy też 7 dzieci. Najmłodsze ma 21 lat, więc także to są już dorosłe dzieci. Ale jedna z naszych córek, 23-letnia, wymaga stałej opieki, po prostu taka się urodziła. I z tej przyczyny, ponieważ rodzeństwo często się zajmuje swoją siostrą, ale teraz mieli inne obowiązki. Moja żona musiała zostać, chciała tu przyjechać, ale niestety została, może kiedyś się jeszcze uda. Rok temu tutaj była, byliśmy na konferencji tutaj, kiedy usługiwał brat z Anglii, to moja żona ze mną była wtedy. Mniej więcej tyle, ile jestem żonaty, tyle też świadomie, w sposób taki odpowiedzialny oddałem życie Bogu. To się stało po ślubie, zwiastowano mi Ewangelię w pociągu, w drodze z Kielc do Skarżyska w pociągu. Taki brat mnie, którego nigdy później nie spotkałem, po prostu podzielił się swoim świadectwem. I od tamtego czasu zacząłem szukać ja intensywnie. Słowo zaczęło się dla mnie być takie otwarte i zrozumiałe. Później koleje życia były różne. Ja oddałem swoje życie Bogu wtedy, ale jeszcze przez długi czas, długi 7, 4, 5, 6, może 7 właśnie, jak powiedziałem na początku lat, byłem jeszcze w kościele rzymskim. Później byłem w Wieczerniku, taka wspólnota w Kielcach, być może słyszeliście o takiej wspólnocie. Nawet tam, nie wiem, czy to jest powód do chwały, czy do wstydu, nie wiem, ale byłem w gronie przywódczym wtedy w Wieczerniku. Także znam od podszewki pewne zachowania. Nie muszę o nich czytać, nie muszę słyszeć. Później czas z Wieczernikiem się skończył i w zasadzie od tamtego czasu, od 20 paru lat, jestem w kościele takim Bożym. Ja nie mówię, że Wieczernik nie jest Boży, ale w takim kościele rozumianym, tak jak ja go dzisiaj odczuwam przez braci, przez siostry, prowadzonym przez Ducha Świętego. Moi rodzice pochodzą ze wsi, oboje. I chociaż, jak tutaj mówię, jestem z Zagnańska czy z Kielc, to tak naprawdę trudno mi się utożsamić od tego, że jestem z miasta. Wszystkie wakacje i większość wolnego czasu od szkoły spędzałem na wsi u babci. Dzisiaj będę mówił o sprawach rolniczych i dlatego to mówię, żebyście rozumieli, że to, o czym będę mówił, ja znam z autopsji. Nie to, że jestem mieszczuchem, który próbuje się wypowiadać albo gdzieś w internecie przeczytał. Ja w zasadzie tak myślałem chyba wczoraj, oprócz tego, żeby nie osiodłać, czy właściwie to nie zaprząc konia i nie orać, to wszystko robiłem na wsi. Dokładnie wszystko. Jako młode dziecko, może nastolatek, ale robiłem wszystko. Znam to, o czym będę mówił z autopsji. Rolnikiem nie jestem, ale jestem wnukiem rolników i rzeczywiście spędziłem na roli, nie w sensie takim lat, ale wszystko, przeszedłem wszystkie te miejsca, momenty, o których będę mówił. Jeszcze taka drobna uprzedzenie. 3 lata temu miałem wylew. I z tego, od tamtego czasu, teraz to już ustępuje, ale zdarzyć się może, że podczas czytania po prostu gdzieś mi te literki czasami przeskakują od tamtego czasu i mogę się zapowietrzyć albo gdzieś coś powtarzać, próbując tak się po prostu zaciąć w pewnym momencie. Zaraz po wylewie było dużo, dużo gorzej, już jest teraz prawie że normalnie, natomiast taka pozostałość jeszcze jest. Także uprzedzam, że gdyby się tak zdarzyło, to może się tak, to żebyście nie odbierali tego źle, że po prostu gdzieś nieprzygotowany, że czytać nie umie, ale taka jest po prostu w tej chwili dla mnie kolej rzeczy. Jak powiedziałem, będziemy mówić o sprawach rolniczych. Brat Jan Guńka, bardzo go ceniłem i miał taki, ja 2 razy byłem na takiej usłudze, kiedy mówił w ten sposób, że ponieważ pastor nie poprosił mnie o usługę w konkretnej sprawie, to podzielę się tym, co Bóg kładzie mi na moje serce. Bardzo mi się podoba to stwierdzenie i ja też podzielę się tym, co Bóg pokłożył ostatnio na moje serce. Adam nie powiedział o jakichś konkretach i bardzo dobrze. Natomiast podzielę się tym właśnie, co ostatnio Bóg położył na moje serce. I będę czytał z Ewangelii Jana, z 4 rozdziału. Z uwagi na ten moje też właśnie czytanie pozwolę sobie opowiedzieć do wersetu 25, bo od tego 25 przeczytam, że Pan Jezus w Samarii spotyka, idąc do Galilei, po drodze zatrzymuje się w Samarii przed studnią Jakuba, i tam spotyka Samarytankę i tam się nawiązuje dialog i rozmawiają o różnych sprawach, rozmawiają się też o życiu tej kobiety, rozmawiają o sprawach mesjańskich, rozmawiają takie potężne z samego tego wersetu, że takich chwalców Bóg szuka, którzy mu cześć będą oddawać w duchu i wprawdzie można nie jedno kazanie, ale wiele powiedzieć. Natomiast ja przeczytam od 20-25, kiedy ta rozmowa jakby dobiegła końca i będę czytał do 43 wersetu. I rzekła mu ta niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzecze jej Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie. I dziwili się, że rozmawiał z niewiastą, ale nikt nie rzekł, o co pytasz albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban i pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie i zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam, czy nie jest to Chrystus. Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Tymczasem Jego uczniowie prosili Go, mówiąc, mistrzu jedz. On rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich, moich pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Czy nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie: inny sieje, inny żnie. Ja was posłałem rządź to, nad czym się wy nie trudziliście. Nie trudziliście się, inni się trudzili, wy zebraliście plon ich pracy. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał dwa dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. I mówili do niewiasty: wierzymy już nie dzięki temu, dzięki Twemu opowiadaniu. Sami bowiem słyszeliśmy i widzieliśmy, że jest prawdziwie Zbawicielem świata. A po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei. Siewca i żniwiarz wymienieni w tej opowieści. I o tym sianiu, żęciu i o tym polu chciałbym dzisiaj z nami porozmawiać. Brat, imienia nie pamiętam, ale pamiętam 17 czy 18 lat temu, ja byłem pierwszy raz w Woli Piotrowej, to brat Osieczko z Przemyśla. Mówił coś do tych braci, rolników przecież, prawda? Tam są w większości, a przynajmniej wszyscy mieszkają na wsi, na roli się rozumieją. I mówi do nich w ten sposób, wtedy mówił, że trzeba czasami pozwolić i oddać lejce Duchowi Świętemu. I tak się rozejrzał po tych rolnikach, którzy tylko na maszynach jeździli, tam konia nie było. Mówi, czy ktoś w ogóle rozumie, co ja mówię, lejce? No właśnie, potrzebujemy zrozumieć, o co tutaj chodzi i o czym mówi nam Pan Jezus, mówiąc o siewcy, o tym, żeby rządzić, żeby właśnie wypełnić to, z czym nas posłał, żeby nie wprowadzać swojego zrozumienia. To słowo właśnie zostało mi niedawno objawione. Ja się wychowałem na wsi. Ja kosiłem zboże. Nieraz. Trawę, ale właśnie zboże, o którym tu jest mowa. Widziałem, jak kosiarki koszą zboże. Widziałem, jak kombajny koszą zboże. Pracowałem przy młoceniu i na takiej maszynie, która muckarnia się nazywała. I też u mojej babci były cepy. Widziałem i też pracowałem na tych cepach, powiedzmy tak sobie, dla tym, żeby sprawdzić, jak to działa. Ale wiem, jak to wyglądało. Widziałem, jak się sieje. Wiecie, dzisiaj nie wiem, czy ktoś jeszcze sieje, tak jak mówimy o dużym, dużych polach. Czy ktoś jeszcze sieje tak, jak się siało wtedy, kiedy kiedy ja już pamiętam, to już się siało, też siewniki były. Ale wtedy, w tamtym czasie siewników nie było. Dzisiaj na pole wyjeżdża rolnik właśnie albo ciągnie za sobą siewnik. Wtedy jak ja byłem na wsi, to już koniami też ciągnięto. Już bogatsi mieli też takie rzeczy. Albo montuje na swoim traktorze taki osprzęt specjalny i działa już komputerowo, można nawet co, gdzie, ile obsiał i tak dalej zapisać przez GPS-a. Tak już technika poszła dalej. Ale gdy Pan Jezus mówił tą przypowieść do ludzi te 2000 lat temu, to maszyn nie było, siewników nie było, a siew wyglądał właśnie w ten sposób, że ja tak siałem kiedyś jako jeszcze dziecko, co prawda, tylko spróbowałem i nie dopuścili mnie dalej. Taką chustę się zakładało, taką powiedzmy coś przez ramię przeciągnięte, nasypywało się tutaj ziarna i potem idąc równo raz za razem trzeba było to ziarno rozsypywać. Krok po kroku się sypało na całe pole. Tak trzeba było obejść równo całe pole. Jakie to ma znaczenie, ktoś by powiedział, że przecież siewnik to załatwi i szybciej, i lepiej, bo mówię, jak dzisiaj przy tym technice, to można dokładnie zapisać, oglądałem taki program, gdzie i ile ziarna, w które miejsce pola zostało wysiane. A Pan Jezus mówi o siewcy. Siewca nie jeździł na traktorze, na kombajnie. Siewca szedł i siał. I jaka jest różnica? Ano taka, że siewca musiał tą dłoń najpierw zanurzyć w tym ziarnie, wziąć w garść i dopiero później tą garść rozsypać na pole. Siewca musi najpierw wziąć Ewangelię do swojego życia. I to jest ta zdecydowana różnica. Najpierw, żeby być skutecznym siewcą, potrzebujemy Ewangelię wziąć we własne dłonie. I najpierw ona tutaj pracę musi wykonać. Najpierw musi dotrzeć do naszego serca, rozpocząć. Ta praca trwa przez całe nasze życie. Ale tak jak już tu dziś było mówione, potrzebujemy się zgodzić. Panie, ja się zgadzam na to, co mówi Twoje Słowo, co mówi o moim stanie duchowym, co mówi o tym, do czego jestem, w jakie miejsce jestem powołany, do czego Ty mnie przeznaczyłeś, co muszę zmienić w swoim życiu. Najpierw musimy wziąć tą Ewangelię we własne dłonie, żeby ją później wysiać gdziekolwiek indziej skutecznie. Siewnik, dzisiaj rolnik może w ogóle ziarna nie dotykać. Do siewnika są, taka jest pojemnik, przychodzi się z workiem, gdzie jest ziarno, wsypuje się ziarno do siewnika i wysiewa się na pole. Rolnik nie zanurza dłoni tak normalnie w ziarnie, nie potrzebuje. Siewca potrzebował najpierw pozwolić, żeby jego dłoń się zanurzyła, żeby wziął tą garść i wysiał. Sianie. Powiedzmy, no wtedy, kiedy ja tam widziałem te rzeczy, kiedy uczestniczyłem w tym w jakiś sposób, to było kilka godzin, dzień, no do dwa, w zależności ile było poli, jakie duże było pole. Dzisiaj te maszyny załatwiają to rzeczywiście dużo, dużo szybciej. Ale gdy mówimy o sianiu w takim znaczeniu ewangelicznym, to tak naprawdę nie chodzi o czas, tylko chodzi o to, że to będzie trwało przez całe nasze życie, to nasze sianie. I to sianie trzeba było iść równo, to po pierwsze, w odpowiednim rytmie. Ono jest i monotonne, i takie nudne, i takie po prostu pracochłonne. Coś, co rzeczywiście sprawia, że możemy być strudzeni. Od samego chodzenia, kilka godzin po polu nierównym, zaoranym, człowiek jest zmęczony. Od machania ręką, na początku to jest w porządku, ale później to już nawet ta garstka ciąży. Pan Jezus mówił, wyście się nie trudzili. Sianie to jest trud. To jest coś, co rzeczywiście nas kosztuje. Ale tak naprawdę sianie to nie jest tylko zwiastowanie słowa. Tak naprawdę słowo jakby jest dopiero na końcu. Najpierw sianie odbywa się przez to, że my to słowo bierzemy do swojego życia. I ono zaczyna nas przemieniać. I pracuje w naszym sercu. Zmienia nasze motywacje, nasze wartości, nasze priorytety w życiu. I czasami rzeczywiście to samo zwiastowanie jest dopiero na końcu. I czasami nawet jest tak, że nie potrzebowaliśmy specjalnej okazji, tylko ludzie nas zapytali, dlaczego ty jesteś inny, inna? Dlaczego tak i tak się reagujesz? Słowo wykonało najpierw pracę w naszym sercu. I dopiero od tego momentu, kiedy ludzie widzą świadectwo twojego życia, kiedy ty zaczynasz zasiewać to słowo, to co Pan mówi, co Pan chce, aby świat usłyszał, to ma swoją moc, wagę, to ma swoją siłę i Boże błogosławieństwo. Siewników nie ma w Biblii, są siewcy. Siewca to ten, który pozwolił, wziął najpierw to słowo w swoje dłonie i on je najpierw dla siebie wziął i zastosował, zanim je wysiał na pole. Brat Jan Guńka, który tego już wspomniałem dwa razy, pamiętam w jego usłudze, ja później to sam sprawdziłem, zacytował, on lubił cytować różne myśli od braci. czy też od osób, które go w jakiś sposób poruszyły. I pamiętam, to jest myśl, którą powiedział święty Franciszek, tak zwany święty, ale nazwany Franciszkiem z Asyżu. Jak brat Jan to powiedział, to ja sobie od wtedy to zapamiętałem. Dzisiaj już to można znaleźć jako taką sentencję właśnie w internecie. Brzmi ona tak. Głoś Ewangelię w każdym czasie, a kiedy trzeba, używaj też słów. Świadczenie od momentu, kiedy bierzemy Ewangelię w swoje dłonie, to od tego momentu, kiedy to słowo zaczyna zmieniać nasze życie, od tego momentu siejemy na prawo i na lewo. Idziemy do pracy, idziemy do domu, idziemy do rodzin, a kiedy trzeba, kiedy ktoś pyta, używamy też słów. Wiecie, są, organizujemy, wy pewnie też organizujecie, może zbory organizują, tak zwane ewangelizacje. Niech to jest wszystko w porządku. Trzeba ewangelizować, trzeba głosić Ewangelię, ale tak naprawdę najprawdziwsze świadczenie, najprawdziwsze sianie Ewangelii odbywa się na co dzień w domach, w rodzinach, w pracy, w szkole, wszędzie tam, gdzie ty i ja, jako chrześcijanin, jako dziecko Boże, które wzięło słowo do swojego życia i pozwoliło, aby to słowo wykonało pracę w jego sercu, zmieniło jego myślenie, staje i mówi i czyni i ludzie mówią, kim ty jesteś? I rzeczywiście wtedy możesz użyć słów. Wtedy nie musisz nikomu narzucać Ewangelii. Wtedy Ewangelia z twojego życia płynąca we wszystkim sprawia, że ludzie się sami chcą. Słyszałem, że tak się czasami konie do wodopoju zachęca. Nie wiem, dlaczego by konie miały nie pić, ale że się soli trawę. Na pastwiskach rzucają sól. I wtedy wiecie, jak jest, nie trzeba nikogo przekonywać, że idź się napij, bo ci się pić chce. Po prostu ta sól powoduje, że to pragnienie jest automatyczne. Jesteśmy solą tej ziemi. Jeżeli twoje życie będzie właśnie takie, to ludzie będą chcieli pić z tego źródła wody żywej. Przyjdą do ciebie i będą się pytać, dlaczego? Kim ty jesteś? Człowieku, jak ty jesteś taki inny? Wiecie, ja już słyszałem to w swoim życiu. O wiele rzadziej, niż bym chciał słyszeć. Ale słyszałem już, że świadectwo, czy to mojego życia, czy życia mojego domu, czy rodziny, kogoś bardzo mocno dotykało. To jest właśnie ta Ewangelia, głoszenie Jezusa, sianie Jezusa bez słów. Jesteśmy siewcami. Siewcami, którzy wcale nie muszą na początku mówić. Przyjdzie czas, kiedy Pan rzeczywiście użyje cię do tego, do zwiastowania. Sianie jest, jak powiedziałem, odbywało się spokojnie. Sianie się odbywało i ziarno zawsze potrzebuje czasu, żeby dojrzeć do żniwa. Czasami nam się wydaje, i przez jakiś czas mojego życia też mi się tak wydawało, że szczególnie, że znałem takie osoby, które tak o sobie mówiły, że ktoś jest ewangelistą, czyli jest powołany, że on idzie i ludzie się nawracają, czyli jest tylko do rzęcia powołany. I że to właśnie on ze swoim słowem ma coś takiego, że inny pójdzie, będzie mówił, a on pójdzie i ludzie się nie nawrócą wtedy, a kiedy on pójdzie, ewangelista, to ludzie się ponawracają. Dzisiaj ja już rozumiejąc te wszystkie procesy, mając te doświadczenie też i w chrześcijaństwie, widząc życie i służby niektórych ludzi, wiem, że to tak nie jest. Nie ma nawrócenia z dnia na dzień. Coś takiego wręcz nie istnieje. Najpierw ziarno wpadło gdzieś i nikt tego nie wiedział. I gdy ty mówisz i ktoś jest gotowy do Ewangelii, to nie dlatego, że myśmy tak wspaniale to poustawiali, tak powiedzieli, a dlatego, że Pan przygotował to żniwo. Żniwo jest Pańskie. Pańskie jest żniwo. I On wie i On decyduje, kiedy jest gotowe do zrzęcia, a kiedy nie. Powiesz, ktoś powie, no a eunuch? Na ten eunuch z Dziejów Apostolskich? Przecież tylko mu Filip zaświadczył, a on już był gotowy oddać swoje życie Chrystusowi i się ochrzcić. Ale skąd ten eunuch wracał? To był Etiopczyk, który wracał który nie był Izraelitą, nie był Żydem, ale Etiopczyk, który wracał z Jerozolimy, gdzie się był pomodlić i jeszcze w dodatku jadąc czytał Księgę Izajasza. To nie było ktoś, kto po raz pierwszy Filip do niego wszedł i jakby on nic nie wiedział. Bóg w jakiś sposób użył, przygotowywał to serce tego człowieka do zrzęcia. A do zrzęcia był właśnie Filip. Filip się nie trudził, dokładnie tak jak Pan Jezus mówi. Nie trudził się, został posłany. To była praca Ducha Świętego. Duch Święty go w nadzwyczajny sposób zabrał, postawił i rzeczywiście zżął tą duszę do Bożego Królestwa. Ale to on się nad tym nie trudził. Nad tym pracował Duch Święty, te wcześniejsze wersety i to, że to nie był Żyd, nam o tym doskonale mówią. To była typowa praca. A ktoś powie, na przecież dzień pięćdziesiątnicy, kiedy ludzie się tyle nawróciło, 3000 dusz. Te 3000 dusz, może nie tylko te, ale też inne, przez 3,5 roku słyszały Ewangelię, jak Pan Jezus chodził, mówił. Na różne sposoby, w różnych sytuacjach. Opowieści słyszeli na prawo i na lewo. Słowo było siane, siane, siane. A gdy przyszedł czas zrzęcia, kiedy przyszedł Duch Święty, to nie dlatego się w tyle nawróciło, że Duch Święty, tylko że była pora do żniwa. Była pora do tego, że już ziarno dojrzało. Coś jeszcze o ziarnie powiem. Z praktyki też. Za ogrodzeniem, zaraz za płotem mojej babci, tam zaczynało się pole. I to tak jak w Polsce, raz kartofle tam były obsiewane, tak zwany płodozmian, a potem była żyto i tak na zmianę. Raz to. Jak rosło żyto, to czy pszenica, teraz to już nie będę tam ściemniał, że wiem, co tam rosło, ale w razie zboże rosło, to na początku, kiedy się szło przez to zboże, jako dziecko jeszcze wtedy, to nawet się zieleniło. Później było coraz większe, do kolan. A gdy już urosło jako dziecko, to rzeczywiście nie było mnie widać. Jak szedłem granicą, czyli między jednym polem a drugim, nie było mnie widać jako dziecko. Ale przyszedł i mi się zdawało, że tak powinno być, że te kłosy razem z wiatrem się tak bujały na prawo i na lewo. Wiecie, ale przyszedł potem takich bardzo, powiedzmy, za miesiąc, przyszedł już taki czas, że mnie już było widać z tego, a jeszcze nie było zrzęte. Różnica między tym, że jest gotowe, a nie gotowe do żniwa, jest taka, że kłosy stoją tak równo, a kłosy gotowe do żniwa pod ciężarem ziarna, które w nich wykiełkowało, opuszczają się. Jest tak, polski poeta słowacki napisał kiedyś taki wiersz, gdzie użył właśnie tego przykładu, że jak puste kłosy z podniesioną głową. Te, które były puste kłosy, one zostały takie. Ziarno nich nie wykiełkowało. Natomiast te, które miały ziarno, z biegiem czasu się opuszczały. I takie żyto z opuszczoną głową było gotowe do zrzęcia. I rzeczywiście, jak mówię, jak dziecko pamiętam, że szedłem jeszcze powiedzmy 2 tygodnie wcześniej, mnie nie było widać, to później te kłosy były na tyle duże, że jak się opuściły, to ja już, moją głowę już było widać. Nadszedł czas żniwa. Nie da się tego przeskoczyć. Można zrząć w te stojące kłosy. Na nic się nie wymucicie z niego ziarna. Ziarno nie wypadnie. Nie da się go w żaden sposób oderwać. Na paszę dla zwierząt może się będzie nadawać. Nie na chleb. Żeby mógł być chleb, żeby mogła być mąka, żeby ziarno mogło z tego kłosa zostać wymłócone, musi być zostać ścięte w odpowiednim czasie. Te kłosy muszą właśnie opuścić swoją głowę. I dlatego jest potrzebny czas. Od momentu siania do momentu zbierania w Polsce, w zależności od żniwa, zboża jare, czyli te zboża, które się sieje w tym samym roku, w którym się zbiera, to około 4 miesięcy zajmuje. Od momentu zasiewu do momentu zbioru. Są jeszcze zboża o zimę, które się sieje na jesieni. Warto o tym pamiętać, wrócę do tego za chwilę. I jeszcze ważna rzecz, może i ważniejsza, albo może równie ważna jak to, że sieje się osobiście, że sieje się w momencie, kiedy Ewangelia zaczyna dotykać twojego życia. Pan Jezus mówi tak. Ewangelia Marka, 4 rozdział, od 26 wersetu. I mówił tak. Tak jest Królestwem Bożym. Jest jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. Czy śpi, czy wstaje w nocy i we dnie. Nasienie kiełkuje i wzrasta. On zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp. Sierp. Powiem wam, w ogóle to do mnie nie doszło nigdy w życiu do tej pory. Na wsi wychowany kosiłem zboże. Kosiłem zboże. Nie żołem, ale kosiłem zboże. Zboże w Polsce kosi się tak gdzieś, trudno tutaj datę podać, może od momentu czasów II wojny światowej, kiedy na przykład rolnicy, którzy byli wywiezieni, mój dziadek takim był, pracował w Niemczech na robotach tak zwanych w czasie wojny. I być może stamtąd wracając, tamten zwyczaj już nastał wcześniej, może wtedy wprowadzili, że już się w Polsce zboża zaprzestano żęcia zboża, a zaczęto je kosić. Kosa, takie kosisko z takim, taki kij długi z zakrzywionym na końcu ostrzem, jest szybsza. Naraz można skosić dużo więcej za jednym takim pociągnięciem kosy. O, wiele, wiele więcej. Na początku z oporem to szło, ale później przyjęło się to, że zaczęto kosić zboże. Moja babcia miała sierp. Mój ojciec mi o tym mówił, że on, ojciec ma 76 lat, że w jego czasach dzieciństwa już jeszcze żęto zboże wszelkiego rodzaju. A babcia to wprost mówiła, że za jej czasów młodości, babcia zmarła rok temu mając prawie 100 lat, że za czasów jej młodości to się żęło zboże. Czyli szli na pole i po prostu używali sierpa. Sierp, taki jakby zakrzywiony nóż, taki jak sierbi młot, znacie z flagi Związku Radzieckiego. No, wszyscy mniej więcej powinni wiedzieć, jak sierp wygląda. Jaka jest różnica między kosą, a już zupełnie kombajnem, jak dzisiaj, czy kosiarką? Ano taka, że żeby zrząć cokolwiek, kosa, dwoma rękami się trzyma kosę. I robi się taki zamach i zboże jest ścięte. Żeby sierpem ściąć, to trzeba jedną ręką wziąć za zboże. Trzeba się przede wszystkim pochylić. Trzeba jedną ręką, jedną garść wziąć wiązkę tego zboża, a drugą ręką trzymaną przez sierp się to ścina albo tnie. Żnie się wtedy. Żęcie wymaga osobistego zaangażowania. Żeby ściąć, nie trzeba dotykać ziarna, nie trzeba dotykać zboża. Żeby skosić, nie trzeba, kombajn nie potrzebuje, kombajnista nie dotyka zboża, ale żeby zrząć, tak jak z sianiem, trzeba osobiście pochylić się, trzeba wziąć w dłonie, odchylić, albo to różne są techniki, albo odchylić w ten sposób i tam zrzynać, albo złapać tą garść i uciąć. Tak zrzynano przez całe wieki. W czasach Pana Jezusa tak właśnie Pan Jezus posłał, żebyśmy żeli, nie kosili, żeli. Więc dużo mniej, dużo więcej wysiłku trzeba, żeby skosić pole, bo trzeba rzeczywiście się, przede wszystkim trzeba być schylonym. Kosi się na stojący, wyprostowany. Natomiast tutaj trzeba się schylić, trzeba rzeczywiście wziąć w dłonie jedną i drugą, trzeba się zaangażować osobiście. Pan nas posłał, abyśmy żeli, nie kosili. Abyśmy żeli. Różnica jest taka, że musisz rozumieć i znać tych, których chcesz zrząć do królestwa. To nigdy nie jest anonimowe. Pan nas posłał, żeby rząć, żeby być blisko, żeby się pochylić nad tym człowiekiem, nad jego życiem. Nie chodzi o to, żeby się tutaj nam zbór powiększył. Chodzi o to, żeby dusza była zbawiona, zrzęta do królestwa. Jak za wcześnie to zrobimy, Na nic się to nie przyda. Musi być gotowa. Musi być właśnie już, musi być przygięta. Musi być gotowa do żniwa. A kiedy jesteś blisko, kiedy pochylasz się, kiedy jesteś blisko tych ludzi, rzeczywiście dotykasz jedną dłonią ich problemów, ich codzienności, a drugą świadczysz Ewangelię. Masz możliwość rzeczywiście zrządzić ich dla Bożego Królestwa. To wielka różnica. Powiem wam, że to jeszcze większa różnica niż sianie. Bo żyjemy w czasach, kiedy takie podejście jest mało, że niestosowane, jest krytykowane. Chodzi o to, żeby była duża liczba ludzi w zborach. Nikt się nie przejmuje tak naprawdę w momencie, kiedy ludzie się przychodzą do zborów, czy oni są zrzęci dla Bożego Królestwa, czy po prostu z jakichś powodów innych przyszli do kościoła. Że przyszli dlatego, że nauka, bo przecież dzisiaj nauki się też zmienia, żeby tylko ludzi więcej przyszło. To nie jest żniwo pańskie. To jest żniwo tych ludzi, którzy wymyślają pewne sposoby, chwyty, spryty, żeby ludzi pozyskać. Żniwo pańskie kieruje się własnymi zasadami. Ma swój cykl, niezmienny cykl. My tego nie przeskoczymy. Ziarno nie wzrośnie szybciej, że będziemy proklamować, krzyczeć, chodzić dookoła pola, ogłaszać, ręce podnosić czy opuszczać. Nie wzrośnie szybciej. Ziarno ma swój cykl. Musi tą pracę Bóg wykonać w sercu, aby serce było gotowe do zrzęcia. Jeżeli za wcześnie kogoś nakłonimy, bo to wtedy nie jest zrzęcie, to pewnie i wy wiecie, i ja wiem, jak to się kończy. Jakie to jest smutne. Ale smutne jest i dla tej duszy, ale i dla nas, bośmy nie byli posłuszni. Bośmy nie czekali, nie rozróżniali czasu, nie rozumieli, że Bóg ma swoją sprawę z każdym, z każdą duszą. I jeżeli jest gotowa do zrzęcia, to musi mieć te wszystkie objawy gotowego ziarna. To jest taka niby prosta prawda zapisana w naturze, którą widzimy za oknem. No dzisiaj to może i ciężko za oknem, bo mało jest rolników, ale kiedyś to ludzie to widzieli za oknem. Nikt tego jakby się nie kwestionował. To było takie oczywiste. Wiecie, jak stosujemy to, co przed chwilą powiedziałem. Jak najpierw Ewangelia wykonuje pracę w naszym życiu. A później, patrząc, będąc blisko ludzi, widzimy, że są gotowi. To oni po pierwsze będą wiedzieli, gdzie przyjść. Być może i ty, siostro czy bracie, będziesz tym, który do tego królestwa jakby zetnie to ziarno, tą duszę, w sensie pozyska dla Bożego Królestwa. A może i nie, może po prostu przyjdzie ktoś taki gotowy, bo już będzie gotowy. Kiedyś mam takiego znajomego na Kaszubach i on byłym alkoholikiem i prowadził tam na Kaszubach koło Bytowa też taką oddział takich anonimowych alkoholików wtedy, kiedy ja tam już 7 lat nie byłem, więc nie wiem, jak to jest dzisiaj, ale wtedy, kiedy tam jeździłem, dosyć często jeździłem, to tak było, że on tam nawet dostał pieniądze od wójta czy od burmistrza, nie wiem kto tam jest, i żeby właśnie mógł prowadzić taką pracę, bo tam ten problem alkoholowy, jak w Polsce w ogóle, był znaczny. I on przeszedł tą całą drogę z anonimowych alkoholików we Wrocławiu i później tam właśnie się dzielił. Wyszedł, jest całkowicie wolny, Bóg go w 100% uwolnił, uzdrowił z wszystkiego, co się wiązało z starym życiem. I kiedyś tam podczas mojego pobytu patrzę, on tam miał taki domek, to jest taki duży dom, powiedzmy na 70 osób nawet, ale stała też taka przyczepa na podwórku, i w tej przyczepie kiedyś, jak przyjechałem, mieszkał taki młody człowiek, myślę, że w wieku moich synów, jak tutaj dzisiaj są. Widać było na nim oznaki tego, że alkohol nie raz i nie dwa mocno się dotknął jego życia. Więc ma na imię ten znajomy Józek, mówi, to on miał taką przyczepę, mówi, to ty sam mieszka, taka przyczepa mieszkaniowa. I on jak wyszedł z tej przyczepy, ja z nim rozmawiam, no tak chciałem zacząć od tej strony, że no wiesz, no bo to, że on tu mieszka, że no tak miał problemy z alkoholem, ale dzisiaj się podnosi, to i tamto, no ja, a ja tak jak, tak no powiedzmy typowo po ludzku. Mówię, no tak, no rzeczywiście, no Józek to jest taki fajny człowiek, on tak przygarnie, dobrze się tak pewnie u niego czujesz, a ten człowiek do mnie mówi, ale ja Jezusa chcę, ja Jezusa chcę. Wiecie, to było dla mnie szokiem. Ja myślałem, że on przyszedł dlatego, że Józek go przyjął, a on Jezusa chciał, był gotowy. Tak się wydawało. Potem podobno jeszcze tam gdzieś ten alkohol ma swoje mocne strony. To była taka chwila, kiedy on zrozumiał, że pragnie, potem gdzieś popłynął znowu potem, ale potem w konsekwencji jednak wrócił i został uwolniony. Tak, jeżeli jest świadectwo, to nawet nie trzeba mówić, nic tłumaczyć. Ta dusza sama woła, czego chce. Jezusa chce. Ewangelia nie potrzebuje reklamy. Dzisiaj się reklamuje Ewangelię, reklamuje się Jezusa. Dzisiaj się jak produkt próbujemy sprzedać lepsze życie, które Pan Jezus ma dla Ciebie. Ewangelia nie potrzebuje reklamy. Ewangelia potrzebuje świadków, świadectwa. Jak będą świadkowie, reklama jest z XXI wieku, XX, a wszędzie indziej to świadkowie. Ci, którzy świadczyli swoim życiem, przyprowadzali ludzi do Jezusa. A więc sierp, a więc pochylenie nad człowiekiem, nad tym, kim jest. To nie jest anonimowa dusza. To jest ktoś, kogo znasz, z kim jesteś blisko, z kim chcesz na chwilę, to nie znaczy, że na całe następne miesiące, chociaż i tak się może zdarzyć, ale na ten czas nie traktujesz go instrumentalnie, żeby się w statystyce poprawiło, ale po to, że ta dusza potrzebuje ratunku. Sierp, pochylenie nad człowiekiem, nad jego życiem. I teraz spójrzmy jeszcze raz na tą historię, którą przeczytałem na początku. Przeczytam może wersety, których nie czytałem. To jest czwarty od czwartego, Jana 4 od 4 do 9. A musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, gdzie było blisko pole Jakuba, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około godziny 6. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus zaś rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie bowiem jego poszli do miasta, aby nakupić żywności. Niewiasta samarytańska, wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Wiecie, to jest moment, w którym Pan Jezus mówi te mocne słowa o żniwie. I teraz spójrzmy na tą sytuację, jak ona wyglądała. Tu nie ma przypadkowych rzeczy. Tutaj nie jest tak, że Pan Jezus się gdzieś gafę popełnił, bo oto przychodzi kobieta. Samarytanie w ogóle byli uważani, Samarytanie, czyli lud tam mieszkający, który był wymieszany i Żydzi, i osiedleni tam przez najeźdźców, czy też no, przez tych, kiedy najeźdźcy przenosili lud ze swojego kraju do Judei. I zrobiła się taka mieszanka. Ci Samarytanie po części wierzyli w to, co i Żydzi, a po drugiej części wierzyli w pewne swoje zwyczaje i tak dalej, i bożki, i świątynie. Więc Samarytanie w opinii Żydów to byli ludzie w ogóle nieczyści, heretycy, mówiąc tak dzisiejszym językiem. Tacy heretycy. Samarytanka, taki jeden z mędrców tamtego czasu, powiedzmy, no, początku chrześcijaństwa, więc to jest tak datowane, że spisywali takie mądrości, się Miszna nazywa, żydowskie. I jeden z tych mędrców mówił, że Samarytanka jest już nieczysta od momentu urodzenia. Ona nic nie musi robić. Ona jest nieczysta, bo się urodziła Samarytanką i tyle. Samarytanka jest po prostu nieczysta. A więc kobieta, a więc nieczysta kobieta, a więc osoba, o której jak za chwilę Pan Jezus powie, miała 5 mężów, a 6, z którym w tej chwili żyje, nie jest jej mężem. Czyli osoba, która w tej chwili obecnie żyje w cudzołóstwie, nie, we wszeteczeństwie, cudzołóstwo to jest zdrada, we wszeteczeństwie, czyli w rozwiązłości. A to, że miała 5 mężów, wcale nie znaczy, że była 5 razy wdową. Tamten czas, tamte rzeczywistości i żydowska, i samarytańska pozwalały na rozwód. Ona mogła mieć 5 i tych 5 mężów mogło w dalszym ciągu żyć. Biblia tylko mówi, że Pan Jezus powiedział, że miała 5 mężów. Mogli umrzeć, mogli żyć, mogli być jakieś wymieszanie. Część mogła umrzeć, część może żyła, mogła się rozwieść po prostu. Była z 6 na ten moment, z którym nie miała ślubu, czyli żyła we wszeteczeństwie. I do takiej osoby, Pan Jezus gafy nie popełnił, do takiej osoby, kobiety nieczystej, żyjącej we wszeteczeństwie, On mówi, daj mi pić. On się do niej zwraca. Nie boi się, że się zanieczyści, tylko mówi, daj mi pić. Cokolwiek by ona mu podała, dotknęłaby, to stawało się nieczyste, według prawa żydowskiego oczywiście. A Pan Jezus do niej, ona jest zdziwiona, jest po prostu zszokowana, że On się do niej odzywa w ten sposób. I jaki jest tego finał? Ano finał jest taki, że jest gotowa do zrzęcia. Oto jest rzeczywiście dusza, która jest gotowa do zrzęcia. Gdy Pan Jezus prowadzi tę rozmowę z nią i mówi, ona mówi, że tak, wierzę, że ma przyjść Chrystus, a on mówi, to ja jestem. Ja pozwolę sobie taką swoją interpretację powiedzieć. Jeżeli kobieta, powiedzmy, że była 5 razy wdową, no to jakież to jest deprymujące dla osoby, że 5 mężów umarło. Jaka jest opinia o takich, że który z nią się zwiąże, to rzeczywiście no, kończy marnie. Może z tego powodu na przykład ten 6 się z nią nie związał. A może było tak, jak mówię, jest to równolegle, możemy na to patrzeć. Może po prostu 5 żyło aktualnie. I można powiedzieć, żaden nie wytrzymał, bo to mężczyzna dawał rozwód. Więc tak czy tak, jakby kobieta spragniona miłości, kobieta, która chciała mieć kogoś bliskiego i ciągle jeden po drugim może ją odrzucali. Więc chociaż nieprawnie, chociaż w takim zamieszaniu, chociaż to było, wiedziała, że to jest nieboże, to po prostu chociaż z tym jednym być, co w jakiś sposób ją daje tą bliskość, tą ciepło. Słuchajcie, że jeżeli ona przyszła o godzinie 6 do studni, to zwyczaj tamtych czasów, możecie o tym poczytać, ja o tym kiedyś czytałem, nawet to w Biblii występuje, jak na przykład słudzy Abrahama jadą po żonę dla jego syna, to kobiety szły po wodę, bo to one wtedy chodziły po wodę, albo rano, albo wieczorem, kiedy jeszcze upałów nie było. Szły dlatego właśnie, że upałów nie było, to raz, a dwa, że dla towarzystwa, bo wszystkie tak chodziły. Kobiety przychodziły do studni, to był taki czas towarzyski też i dla nich. Mężowie już wtedy nie, bo ona poszła do pracy za ważną potrzebą przynieść wodę, więc nie wnikali. A one sobie mogły tam stać i rozmawiać, i dyskutować, i między sobą. To był taki czas społeczności dla kobiet. I ten rano, i ten wieczorem. Ona przyszła w południe, bo wiedziała, że będzie sama. Nie szukała społeczności. Może się wstydziła, tak mi się wydaje, bo inaczej by nie przyszła. Że miała w sobie wstyd. Takie, jeżeli jakkolwiek było, czy ci mężowie umarli, czy też no, się z nią rozwiedli, to miała takie poczucie i odrzucenia, i samotności, i takiego właśnie po prostu niespełnienia. Gdy Pan Jezus zaczął do niej mówić, nie potępiając, tylko Jego słowa nie były potępiające. One stwierdzały fakt po prostu. Jego obecność, Jego bliskość sprawiała, że ona się czuła bezpiecznie. Że czuła się taka zabezpieczona we wszystkich jej potrzebach. Tu jest napisane, że gdy Pan Jezus do niej przemówił, że On jest Zbawicielem, to jest napisane, że pozostawiła swój dzban i pobiegła. To jest taki moment, kiedy wszystko jest nieważne. Ważny jest Jezus, którego spotkałam. Ja ten moment widzę tutaj, kiedy Pan Jezus żął tą duszę gotową, przygniecioną przez te ciężary, która była właśnie taka przygnieciona, taka, że już nie radziła sobie. Pan Jezus mówi jej wprost, Samarytance, nie Żydom, ale jej, tej kobiecie, która nie były szanowane wtedy w taki sposób jak dzisiaj. Więc On jej mówi, jej się objawia. Do niej wychodzi. On jako pierwszy, zdziwiona jest, że w ogóle z nią rozmawia. Znał ją. Widział, co się dzieje w jej sercu. Widział wszystko o niej. I mówi, ja mam dla ciebie rozwiązanie. Jestem dla ciebie odpowiedzią na wszystko, czego potrzebowałaś, czego szukałaś w tym świecie od ludzi. Ja to wszystko mam. Gdzieś tu mam, pisze tak. Pan Jezus, Mateuszu 9:35. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski i nauczał w synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Wiecie, to żniwo właśnie jest tam, gdzie jest utrudzony i opuszczony jak owce nie mające pasterza. Oto Pan Jezus rozmawia z tą kobietą i ona już nie widzi utrudzoną i opuszczoną, a ona nagle patrzy, to jest pasterz. To jest Chrystus, to jest Mesjasz, to jest ktoś, kto mnie zna, kto wie o mnie wszystko. I biegnie, zostawia dzban, z którym przyszła i biegnie. Nie idzie, nie wraca spokojnie, ale biegnie. Bo znalazła Chrystusa. Świadectwo tych, którzy ją spotkali, brzmi takie. Jest takie, do którym ona zwiastowała. Którzy tam potem przyszli. Wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w nią dzięki świadectwu. Oni ją znali. Oni wiedzieli, jaka ona jest, że może nie była ekspresyjna, albo może była. Może była jakaś poukładana, albo jakaś inna. Ale gdy Chrystusa spotkała, gdy spotkała żywego Boga, to była tak inna. Tak inna. Że widzieli świadectwo w jej życiu. I to ich przekonało. Chodziła, biegała i mówiła, chodźcie, zobaczcie. I poszli zobaczyć to, tego, który tak jej życie zmienił. Tego nam brakuje dzisiaj w zwiastowaniu Ewangelii. Potrzebujemy być świadkami. Świadectwo musi być w naszym życiu. Ewangelia nie potrzebuje reklamy. Pan Jezus nie potrzebuje reklamy. Pan Jezus potrzebuje świadków, wiernych, którzy pójdą właśnie w tym, czego od nas wymagał. I którzy, kiedy trzeba będzie, to będą żeli. Powiedział do swoich uczniów Pan Jezus tak. Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Tam było, nie pisze, że było ich 12 wtedy przy nim, byli uczniowie. Byli uczniowie, którzy z nim chodzili. Nikt z nich, nikt nawet by nie pomyślał, że żniwo jest w Samarii. Nikt, a już na pewno nie kobieta. Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, mówi Pan Jezus, do nas wszystkich. Nie patrz cielesnym, Adam to dzisiaj mówił, nie patrz cielesnym sposobem myślenia, wartościowania, z cielesnymi oczami. Podnieś oczy swoje. Pan szykuje żniwo. Być może różne są na ten temat opinie. To będzie takie, żeśmy tu dzisiaj słyszeli, są i tacy, którzy mówią, że może nie będzie. Nieważne. Ważne jest, że być może w tych czasach ostatecznych będzie takie wielkie żniwo. Ale ono nie będzie tam, gdzie nam się uwidzi, że będzie. Nie będzie tam, że wyjdziemy teraz za ulicę, na ulicę i będziemy krzyczeć i ludzie się ponawracają. Pan szykuje żniwo. Żniwo jest, będzie tu, a może będzie tak właśnie jak w przypadku sierpu. Będzie ta dusza, tamta dusza. I pójdziesz osobno każdą z nich ściąć do Bożego Królestwa. Pójdziesz prowadzony przez Ducha Świętego, bo ta dojrzała. Zetniesz za wcześnie, nie nada się do Królestwa. Pan pracuje. Pozwólmy, aż poczuje, że jest utrudzony i umozolony. Aż ta głowa się opuści. Aż przyjdzie czas na pokutę, na zastanowienie się. Ewangelia Łukasza tak się kończy. Idźcie i zwiastujcie pokutę. Wiecie, dla mnie to był szok. Nie Ewangelia na początku, ale pokutę i Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. My mamy zwiastować pokutę, ale pokuta, żeby dotarła do serca, to Bóg musi to serce przygotować. My musimy ciągle patrzeć w górę, podnieść oczy znad tego naszego cielesnego patrzenia, patrzeć na Niego, On jest Panem żniwa. Mówić, Panie, która dusza? Czy to już teraz? Czy jeszcze? Czy mam poczekać? Czy, wiecie, czasami to Bóg podlewa żyto. Rolnicy nie nawadniają pola z żytem. Inne tak, ale takie czekają na deszcz wczesny, jesienny, mówiąc biblijnie, ten wczesny i późny. Ale tak normalnie u nas to deszcz taki jest potrzebny. To Bóg podlewa to ziarno zasiane. To On daje wzrost. To On, być może, tak jak w przypadku Apollosa i pierwszego listu do Koryntian, ale tam chodziło już o Kościół, nie o sianie. Paweł pisze, ja nie zasiałem, ale zasadziłem, Apollos podlał. Być może twoje zwiastowanie, czy twoje świadectwo dla kogoś będzie też i tym deszczem od Boga, tym podlaniem tego. Ale żeby było zrzęcie, to potrzebujemy widzieć te wszystkie symptomy, że dusza jest gotowa. Że dusza nie chce tego, co było. Że ona nie chce dopisać Jezusa do swojego grona przyjaciół na Facebooku. Ale chce dla Jezusa zmienić całe swoje życie. To jest dusza gotowa do zrzęcia. Pan przygotowuje żniwo. Żniwo jest Pańskie. Dlatego patrzmy tak głęboko w serce. Patrzmy, podnośmy oczy swoje. Patrzmy na to, co Bóg mówi do nas na temat konkretnych osób w waszym życiu, w waszej rodzinie, w waszym domu. Ziarno, jak powiedziałem teraz na początku. Jedno jest o zimę, drugie jest jarę. Jarę, ziarno to które się sieje na wiosnę, zbiera się koło sierpnia, lipiec, sierpień. Ale o zimę sieje się na jesieni. I ono przez ten czas swój jakby leżakuje w ziemi, ono tam dojrzewa, to są takie specjalne odmiany. Nikt nie wie, jakim rodzajem ziarna, tym ziarnem, stuprocentowym ziarnem jest Słowo Boże. Ale czy to jest to ziarno o zimę w życiu kogoś jednego, czy to ziarno jare? Czy owoc będzie, czy to plon będzie już jutro, czy pojutrze, czy może za parę lat dopiero? Nie jest jakby rolą siewcy nad tym się zastanawiać. My mamy świadectwem swoim i jeżeli trzeba, to i słowami świadczyć Jezusa wszędzie, gdziekolwiek się pojawimy. U nas w zborze mówiłem niedawno o wonności Chrystusowej. Właśnie takie świadectwo naszego życia, takie bezkompromisowe, takie prawdziwe w każdej sytuacji, w każdej jednej sytuacji jest taką wonnością, którą czują wszyscy. Nikogo nie trzeba przekonywać, że coś pachnie. Jak Maria namaściła stopy Pana Jezusa, to cały dom się napełnił wonnością tej maści. My jesteśmy tą wonnością Chrystusową. mogą nie wiedzieć, że jesteś Chrystusowy, ale będą widzieć, czuć coś, inną jakość Twojego życia, Twojego słów, Twojego myślenia, tego, że coś Cię bawi, a z czegoś się nie śmieje, że coś Cię interesuje, a coś Cię nie interesuje. To jest też ta wonność, to jest Twoje świadectwo. To jest to, że Ty wzięłaś ziarno w swoje ręce i pozwoliłaś wydać Mu taki właśnie plon w Twoim życiu, plon świadectwa. Że ludzie, idziesz i siejesz swoim świadectwem. Jeżeli trzeba, jeżeli jest taka możliwość, to świadczysz też i słowami, dlaczego jesteś inny, inna. Będę kończył. Chcę tylko powiedzieć, że ta zasada siania i zbierania jest bardzo taka treściwa w treść, no tak masło maślane, bogata w treść. Bo nie dotyczy tylko oczywiście siania Ewangelii, o której ja tutaj dzisiaj mówiłem, ale dotyczy też wszystkiego. Najbardziej tak bezwstydnie używana jest przez niektórych usługujących do jakby szarpania pieniędzy, wyszarpywania. Dokładnie nie, tak to trzeba powiedzieć ze zborowników. I tam jest tak powiedziane, że kto mało sieje, ten mało będzie, a kto zbierze, a kto obficie sieje, to obficie żołbędzie. To też dotyczy finansów, tylko żeby kontekst właściwy uchwycić, to Paweł nigdy nie prosił o swoją służbę. Te słowa są, byście to zobaczyli, ktoś będzie tego używał, to żeby mieć taką jasność. Paweł to mówi w liście do Koryntian, kiedy mówi o tym, że trzeba siać na potrzeby dla braci w Jerozolimie, nie na własne. Nie na własne, nigdy nie prosił o własne. Nie, żebyście mi siali, żeby mi się polepszyło. I dzisiaj niestety bezwstydnie, straszliwie jest używana na to, że błogosław moją służbę, bo wiesz, że kto mało sieje, to też mało będzie żał. Siejemy wszędzie, dla własnego życia. To, o czym mówiłem, dotyczy Królestwa Bożego, dotyczy wieczności. Ale co w tym życiu zasiejemy, dlatego chcę to powiedzieć, żeby to słowo było takie pełne w tym znaczeniu naszym osobistym, to też będziemy żąć często. To i ta zasada siania i wzrastania i żęcia i zbierania tego, co się zasiało, ma też niestety tą złą stronę, że jak zasiejemy złe rzeczy, osądy, jakieś nieprzebaczenia, to też to samo zbierzemy. Tośmy zasiali, to zbieramy. To jest taka zasada w tym znaczeniu bezwzględna. Pan Jezus, Jego krzyż, Jego krew sprawia, że niektóre konsekwencje, cośmy zasiali w starym życiu, nas nie dotykają. Niektóre, nie wszystkie. Czasami jak ktoś przez głupotę rękę stracił, bo włożył do maszyny tam, gdzie nie trzeba, to mu nie odrośnie, dlatego że się nawrócił. To była głupota. Zebrał to, co zasiał. Natomiast niektóre rzeczywiście i konsekwencje, ja tego też jestem świadkiem, Bóg zabrał, ponieważ była pokuta, było takie prośba do Boga, błaganie do Boga i Bóg konsekwencje głupoty mojej starego życia pozabierał. Ale byłem gotowy zebrać to, co zasiałem w starym życiu, bo taka jest kolejność rzeczy. I przeczytam na koniec to też właśnie z listu do Galacjan. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha żąć będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Zwracam uwagę na to, że to jest mówione w kontekście siania. Póki czas mamy, to czyńmy dobrze. To czyny dobre, dobre czyny, to jest też sianie. To jest też sianie. Ludzie będą pytać o Ewangelię, widząc Ciebie i mnie. Wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Więc wszystkim będą pytać, czemu jesteś inna? Czemu jesteś inny? Czemu tak reagujesz? Bądź wierny w małym, mówiąc innymi słowy. Sianie jest pełne znużenia, pełne takiego, a mi się nie chce, a to, a tamto, i owo, i dziesiąty, już taki zmęczony. Wierność w małym, w tym, żeby właśnie usłużyć komuś, bo mogę. Pomóc komuś, bo mogę. Nie dlatego, że mi się chce, ale mogę, on potrzebuje. Tego mogę powiedzieć, że było troszeczkę w moim życiu i Bogu jestem za to wdzięczny. Nie mówię tego po to, żeby chwalić, bo ja tego nie zaplanowałem. Ale były sytuacje, kiedy rozpoznałem ten czas i mogłem komuś pomóc i było zdziwienie wielkie, że nic za to nie chcę. Więc siejmy. Siejmy własnym przykładem, własnym zaangażowaniem, a kiedyś będziemy rządzić bez znużenia. Będziemy rządzić też, że odpłacą nam nie z wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, życzliwością, ale też odpłacą tym, że będą pytać, dlaczego jesteś inny, dlaczego jesteś inna. I siej w modlitwie, jeżeli masz taką potrzebę. Modlitwa to też jest takie sianie. Psalm 126. Odmień nasz los, Panie. O Panie, jak strumienie wód w Negeb, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Postępują naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew. Z powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc snopy swoje. Nieraz widzieliście, znacie świadectwa, może jesteście w trakcie, że modlicie się o kogoś, o bliskich, o jakąś sprawę. Nie ustawaj, siej. Siej. Czasami trzeba, żeby podlały to łzy. Czasami tak trzeba. Każde ziarno potrzebuje nawodnienia. Czasami rzeczywiście potrzebuje też i naszych łez. Ale ta jest obietnica, że którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Nie pójdzie na marne ich zasiew. Rządź będą. Więc nie ustawajmy. Niech świadectwo Jezusa będzie takie czytelne przede wszystkim w waszym życiu. Nie wymagajmy od innych, zacznijmy wymagać od siebie. Zacznijmy zapalać innych tym, co jest w nas, a nie innych, od innych wymagać, aby oni płonęli, podczas gdy my ledwo zipiemy albo się kopcimy. Ognia już nie ma, tylko dym się unosi. I nam się wydaje, że inni nie widzą, a wszyscy to czują, jak tą wonność, że je kopcimy. Drodzy bracia, drogie siostry, jestem u was pierwszy raz i to jest może takie trochę trudne słowo, ale to jest słowo, które daje życie, tak wierzę, że to jest słowo, które jeżeli według niego pójdziemy, to Pan Jezus powiedział, że rządź będziemy bez znużenia, że to jest żniwo, że na które mój proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Dokładnie w oryginale jest wypchnął. Nam się nie chce czasami być świadectwem, być świadkiem, iść do kogoś. Więc być może ktoś ma taką gorliwość, a niektórych trzeba wypchnąć do tego, aby gdzieś zaświadczyli. I nagle wtedy, kiedy rzeczywiście widzimy, że dusze są dotykane, wtedy wzrasta coś takiego w nas, że chcemy sami, mówimy, Boże, czemu ja byłem taki oporny? No czasami Bóg potrzebuje nas wypchnąć na to żniwo. Więc módlmy się też i o to. Jeżeli jest nie ma w twoim sercu takiego pragnienia, aby tak rzeczywiście usługiwać wszystkim na prawo i na lewo, to wiedz, że Bóg ma prawo i ma do tego wszelkie prawo i możliwości, że cię wypchnie na to żniwo. Że może gdzieś przed kimś będziesz musiała zaświadczyć i wtedy dopiero zobaczysz, jak wiele rzeczy, jak wiele sytuacji było takich, których mogłaś, a nie uczyniłaś tego. Ja wiem, że tak zakończę to kazanie, ale w ten sposób, że nie zdarza mi się za często, tutaj moje chłopaki mogą zaświadczyć, ale jest taki jeden film, który mnie bardzo dotknął, z Lista Schindlera. To jest o tym niemieckim przemysłowcu, który ratował Żydów przez to, że dawał im zatrudnienie w swojej fabryce. Na tej liście Schindlera, kto się znalazł, nie został eksterminowany. Został zabity, mówiąc po prostu. I ci Żydzi z tych plomb swoich i z tych takich tam, co tam mieli jeszcze przemycone złoto różnego rodzaju. Zrobili taką obrączkę. Po wojnie. Dla Schindlera. Chcieli mu podziękować za to, że uratował ich życie. Jak pamiętacie ten film, kto oglądał, to wie. On się nie ucieszył tą obrączką. On się popłakał, bo mówi, Boże, ile mogłem uratować, a nie uczyniłem. Ta odznaka, to tyle osób bym wykupił, a nie zrobiłem tego. Boże, ile mogłem, a nie zrobiłem. droga bracie, droga siostro. I do siebie to mówię, aby na nas nie przyszedł taki płacz kiedyś po drugiej stronie. Boże, ile mogłem zrobić? Byłem leniwy, uparty, krnąbrny. Nie chciało mi się. Uważałem inaczej. Mówiłem, to nie jest pole, to nie żniwo. Nie chciało mi się oczu podnieść. A Samarytanin, a ten heretyk nie chce z nim rozmawiać. A Bóg mówił, to jest żniwo. To było moje żniwo. Aby na nas taka duchowa ślepota nie przyszła. Oto wam, tego wam szczerze życzę i sobie też. Amen.